Otwórzmy swoje Biblię na liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 1 do 18 wersetu. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, od 1 do 18 wersetu czytamy tak. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów? Gdy raz zostali oczyszczeni, przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Toteż przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca, a na umysłach ich wypiszę je. Dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest odpuszczenie, tam nie masz już ofiary za grzech. Tytuł mojego dzisiejszego kazania to jest Przebaczenie nie potrzebuje ofiary. Autor pisze do, tak jak już wielokrotnie powtarzałem, do ludzi, którzy mają moment takiego zachwiania się w Ewangelii. Poszli za Chrystusem, ale w obliczu prześladowań zastanawiają się, czy nie warto byłoby wrócić. Te rzeczy, ten fragment, który czytałem, dla Żydów, w szczególności dla ówczesnych odbiorców, był bardzo zrozumiały. Dlatego, że oni wyszli z tego systemu ofiar, z przybytku. My dzisiaj, aby lepiej to zrozumieć, musimy posiłkować się Starym Przymierzem. Musimy wgłębiać się, żeby zrozumieć, o co tak naprawdę tutaj chodzi. I omawiany fragment jest takim podsumowaniem autora na temat arcykapłaństwa, ofiar, przybytku. I autor podkreśla cały czas, że to są tylko cienie. To jest taki tutaj na ziemi, to jest niewyraźny obraz tego, co jest w Bożym Królestwie. Tam jest ta prawdziwa rzeczywistość, tam jest ten prawdziwy obraz. Tutaj patrzymy tylko na zarys czegoś. To tak jak cień nie oddaje rzeczywistości. Czasami cień jest mocno taki niewyraźny. Ale te cienie mają za zadanie wskazywać na ten oryginał, który jest w niebie. I czytając od pierwszego wersetu, macie wrażenie, że autor powtarza tą myśl z 9 rozdziału. Że nie, można zadać pytanie, no chłopie, zabrakło ci tematu, więc jeszcze raz mówisz to samo, to co powiedziałeś w 9. Ale kiedy przyjrzymy się bliżej, kiedy porównamy te dwa fragmenty mówiące o składaniu ofiar i że Jezus jest tą jedną doskonałą ofiarą, widzimy elementy nowe, które autor w 10 rozdziale, o które autor poszerzył tą myśl. W tym fragmencie autor zestawia ze sobą taki niedoskonały lewicki sposób ofiar i z doskonałą i wystarczającą ofiarą złożoną raz na zawsze przez tego doskonałego baranka. Autor chce pokazać adresatom, czy uzmysłowić im, przypomnieć, że ofiary ze zwierząt nie są w stanie dokonać tego, co uczynił Jezus. Mówi do nich, słuchajcie, wyście przed chwilą w tym byliście. Doświadczaliście tego, że ofiary ze zwierząt nie mają mocy usuwania grzechów. I doświadczyliście tego, że ta jedna, jedyna, doskonała ofiara jest w stanie usunąć grzech na zawsze. Tamte ofiary tylko przykrywają. Ta doskonała ofiara usuwa. Ten fragment można podzielić na... Ja podzieliłem na takie 4 fragmenty. Od 1 do 4 autor mówi o, że ofiary ze zwierząt nie mają mocy oczyszczającej z grzechu. One tylko przykrywają grzech. W kolejnych wersetach od 5 do 10 autor wskazuje, że Jezus jest doskonałą i wystarczającą ofiarą przebłagalną. I od 11 do 17 wersetu jest mowa, że Jezus jako król panuje i zawiera ze swoim ludem nowe przymierze. I oddzieliłem 18 werset, bo uważam, że w całym tym nauczaniu o przybytku, o świątyni, o ofiarach, to jest takie kluczowe podsumowanie. To jest najważniejsza myśl, którą autor tutaj zawarł. Gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam nie ma potrzeby ofiar. Gdzie nie ma, gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam nie ma potrzeby składania kolejnych ofiar. Bo ta ofiara jest wystarczająca. Widzimy tą myśl tutaj, która przewija się w tych rozdziałach od 7 do tego 10, że prawo mojżeszowe było tylko cieniem przyszłych dóbr, a nie rzeczywistym obrazem, o czym jest mowa już w pierwszym wersecie. Albowiem zakon zawierając sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, jest tylko cień przyszłych dóbr, a nie rzeczywistym obrazem. I składane rokrocznie ofiary nie są w stanie uczynić wierzących Starego Przymierza doskonałymi ani sprawiedliwymi. Nie mają takiej mocy, aby sprawić wierzących Starego Przymierza sprawiedliwymi. Po pierwsze, gdyby składające ofiary stawali się doskonałymi poprzez składanie ofiar ze zwierząt, to zaprzestano by je składać, mówi drugi werset. Po drugie, gdyby te ofiary naprawdę usuwały grzech, to Izraelici nie mieliby już świadomości grzechu, czyli sumienie ich by nie oskarżało dalej. Dlatego nigdy nie czuli się wolni od potępienia. Grzechy pozostawały, ponieważ jest rzeczą niemożliwą, czwarty werset mówi, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Zwierzęca krew nie miała tej mocy. Nie dawała odkupienia, jedynie była w stanie przykryć ten przykryć grzech. To byśmy powiedzieli, to takie zamiecienie pod dywan. Nie widać, więc uważamy, że nie ma, ale on dalej jest, ten brud. On jest tylko pod dywanem. I to samo jest, było w Starym Przymierzu z grzechami. One nie były usuwane. One były tylko przykrywane krwią zwierząt. Ale w sumieniu dalej sumienie było obciążone i oskarżające. Ona nie dawała odkupienia, ta ofiara ze zwierząt. Jedynie była w stanie przykryć grzechy, zapewniając rytualne oczyszczenie, które potrzebne było po to, aby móc w modlitwie przyjść do Boga. Aby być w stanie w modlitwie wołać do Boga. Możemy zatem zadać sobie pytanie, więc po co Bóg ustanawiał ofiary, opracował cały system ofiarniczy? No po co? Czy nie mógł od razu, kiedy Adam z Ewą umarli, zrobić to, co zrobił kilka tysięcy lat później, kiedy przyszedł Mesjasz na tą ziemię? Czy on nie mógł wtedy w ogrodzie Eden przyjść, zostać złożony jako ofiara i byłoby po problemie, po kłopocie? Ale Bóg, nadając system ofiarniczy, chciał coś ludziom uświadomić. To ciągłe co roku składanie ofiar było potrzebne, żeby czegoś nauczyć. Po pierwsze, te ofiary miały uświadomić człowiekowi potrzebę szczerej skruchy przed Bogiem. Że człowiek musiał przyjść ze szczerą skruchą do Boga. Nawet po to, żeby złożyć ofiarę ze zwierząt, potrzebna była szczera skrucha. Szczera pokuta. Szczere żałowanie za popełnione grzechy. Po drugie, miały skłonić do uznania, że ktoś inny za mnie musi zadośćuczynić za grzech. Że potrzebuję tego pośrednika, kto za mnie poniesie winę za ten grzech. Kiedy czytamy Księgę Kapłańską, czyli trzecią Księgę Mojżeszową, i w szczególności w pierwszych sześciu rozdziałach jest mowa o składaniu różnych ofiar ze zwierząt. I między innymi jest tam mowa o składaniu ofiary za grzech. Co składający ofiarę za grzech musiał zrobić? Przyprowadzić najlepsze swoje zwierzę. Najdoskonalsze. Czyli najcenniejsze w stadzie, jakie miał. Przyprowadzał do kapłana. Ofiara była oglądana, czy rzeczywiście nie ma żadnej skazy. I po czym była składana na ofiarę to zwierzę. Co wtedy składający ofiarę musiał zrobić? Położyć ręce na głowę tego zwierzęcia. Czyli w symboliczny sposób swoje grzechy składał na tym zwierzęciu. I w tym momencie to zwierzę było zażynane. Czyli to musiało uświadomić, że człowiek potrzebuje kogoś, kto za niego poniesie tą karę za grzech. I to coroczne składanie ofiar w świątyni miało ludziom uświadomić, że potrzebują ofiary, bo sami w sobie nie są w stanie tego uczynić. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie usunąć grzechu ze swojego życia. Grzechy były symbolicznie przenoszone na zwierzęta, aby przebłagać Boży gniew. Po trzecie, ofiary wskazywały na dzień, kiedy Chrystus raz na zawsze zadośćuczyni za grzechy wszystkich ludzi. Dlatego w 5 i 6 wersecie autor cytuje Psalm 40. To też przychodząc na świat mówi: nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. W 8 wersecie powtarza to myśl: nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych. Bo w przeciwieństwie do ofiar ze zwierząt, które nie usuwały grzechu, nowe Boże rozwiązanie, które Bóg wprowadził w czyn, zapewnia wszystkim ludziom prawdziwe odkupienie. Syn Boży przyszedł na świat, aby pośredniczyć w nowym przymierzu, oferując siebie w posłuszeństwie Ojcu. Ofiary zwierzęce nie mogły dokonać tego, czego dokonała krew Chrystusa. Sam Syn powiedział, co czytamy w 7 wersecie: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. O Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Po zmartwychwstaniu Jezus powiedział, to możemy w Ewangelii Łukasza 24:44 przeczytać: to właśnie wam mówiłem, gdy byłem jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie mojżeszowym, u proroków i w psalmach. Wtedy rzekłem: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże. I 9, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Syn Boży gotów był pojawić się w Betlejem jako małe dziecko, jako zwykłe niemowlę. To, co apostoł Paweł w liście do Filipian mówi, że wyrzekł się swojej pozycji. Postanowił nie korzystać z mocy, które mu są przynależne, i stać się zwykłym człowiekiem. Uniżył samego siebie, czyli postanowił pojawić się w Betlejem jak zwykłe niemowlę. Żyć doskonale według praw zakonu i znosić upokorzalnie umierania na krzyżu jak złoczyńca. Jan w swojej Ewangelii w 14 rozdziale, 31 wersecie podsumowuje to tak, słowami samego Pana Jezusa: tak czynię, jak polecił mi Ojciec. Tak czynię, jak polecił mi Ojciec. W posłuszeństwie woli Ojca oddał on swoje ciało jako jednorazową ofiarę, jako jednorazową, wystarczającą, niewymagającą powtarzalności, zapewniając ludziom uświęcenie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Zostaliśmy uświęceni tą ofiarą. I chociaż z drugiej strony to uświęcenie nie jest jednak takim faktem, bo żeby jakby skorzystać z tego, to trzeba przyjść do Chrystusa i złożyć swoją wiarę w Nim. I wtedy dopiero człowiek jest uświęcony. To nie jest, że każdy z automatu, ale musisz przyjść do Chrystusa i złożyć swoją ofiarę w Nim, żeby zostać uświęconym, aby twój grzech został zmazany z twojego życia. Bo tego oświecenia nie nabywamy też stopniowo. To nie jest coś, co w miarę rozwoju sytuacji czy wzrastania tego duchowego nabywamy. Tak jak akt przebaczenia jest jednorazowy, kiedy przychodzimy do Niego, tak akt uświęcenia również jest jednorazowy. Bo nie nabywamy tego uświęcenia stopniowo. Mamy je zapewnione w Chrystusie w momencie zbawienia. Jest to nieprzerwany stan, którym możemy się cieszyć. To Bóg swoją łaskę na nas nałożył sprawiedliwość swojego Syna. To On nas usprawiedliwił. Najlepszą, to też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, ale ciało dla mnie przysposobił, nie upodobałeś sobie w całopoleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najlepszą ofiarą, Boże Słowo mówi, jest posłuszeństwo. Już w Starym Przymierzu dość często przejawia się ta myśl, że nie ofiary chcę, ale posłuszeństwa. Mówi to w pierwszej księdze Samuelowej, dość często ta myśl przejawia się w psalmach, że Bóg mówi, posłuszeństwa chcę, nie ofiary. Tylko posłuszeństwo może otworzyć drogę do Boga. Nieposłuszeństwo stawia przeszkody na tej drodze. I tej przeszkody nic nie może usunąć, żadna ofiara ze zwierząt. Jezus złożył doskonałą ofiarę, ponieważ doskonale wypełnił wolę Ojca. I w ogrodzie Getsemany, tuż przed swoim aresztowaniem, ukrzyżowaniem wypowiedział te słynne zdanie: czyń ze mną co chcesz. Nie moja wola, ale Twoja niech się spełni. Dokonał tego, co nikt i nic wcześniej nie mogło dokonać. Żaden człowiek, żadne zwierzę nie było w stanie przebłagać grzechu. Usunięcie grzechu, tak jak w Starym czytamy już w tych przepisach dotyczących się ofiar, czyli w tym systemie ofiarniczym, ważną rolę odgrywał kapłan. Usunięcie grzechu odbywało się przez kapłana. Złożenie ofiary za grzech odbywało się tylko przez kapłana. Nikt inny nie mógł złożyć tej ofiary. Próbował wejść w rolę kapłana pierwszy król Izraela, Saul. Nie mogąc się doczekać na Samuela, złożył ofiarę, później się usprawiedliwiał, bo ludzie napierali, gdzieś tam zaczęli się rozpraszać, a ty się spóźniałeś. Nie, to nieposłuszeństwo przypłacił utratą korony. Saul powiedział, nikt, ani że Bóg odbiera berło od twojego rodu. Nikt więcej po tobie nie zasiądzie na tronie królewskim. Wiele lat później jeden z potomków Dawida, będąc królem w Judzie, też postanowił wejść w rolę kapłana. Wszedł do świątyni i próbował złożyć na ołtarzu kadzidlanym. Kapłani, skończyło się tym, że ten król natychmiast wystąpił na jego ciele trąd, a kapłani widząc to wypchnęli go na siłę poza świątynię. I do końca swojego życia był trędowaty, a w jego imieniu rządy sprawował jego syn. Usunięcie grzechu odbywa się tylko przez kapłana. Każdego dnia składali setki ofiar, które notabene nie były w stanie zgładzić grzechu. Nie było dla tych kapłanów miejsca siedzącego ani w przybytku, ani w świątyni. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechu. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę. To było coś, co nie miało końca. Nie było czasu, aby kapłan mógł usiąść w świątyni na krześle i sobie odpocząć. To wskazywało, że że to składanie ofiar nie ma końca. To zadanie, które mieli, nie miało końca. Codziennie musieli je powtarzać, bo oprócz tej rocznej ofiary za grzech całego ludu i za kapłanów, to każdy Żyd codziennie składał, jeśli zgrzeszył, to musiał przyjść i złożyć ofiarę, więc to składanie ofiar było nieustanne. Ale w przeciwieństwie do nich, Chrystus jako kapłan nowego przymierza dokończył swego dzieła. Zobaczcie tą różnicę. Ci kapłani nie mieli czasu po składaniu jednej ofiary, żeby usiąść i przed drugą. Jezus, który złożył ofiarę samego siebie. Czytamy, że kiedy wszedł do tego miejsca najświętszego, czyli kiedy wrócił do Ojca, usiadł na tronie po prawicy Ojca. Bo jego zadanie wypełniło się. Złożył jednokrotną ofiarę, która jest wystarczająca, która ma moc zgładzić każdy grzech. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Ojca. Chrystus jako kapłan nowego przymierza dokończył swego dzieła. Usiadł po prawicy Ojca i 13 werset mówi: i teraz oczekuje, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Kim są ci nieprzyjaciele? Jezus zasiadł na tronie jako arcykapłan i jako król. I króluje. I czytamy, że pod jego podnóżkiem, czy pod jego stopami znajdzie się nieprzyjaciel. Pamiętacie historię, kiedy Izrael wchodził do ziemi obiecanej? W 10 rozdziale jest mowa, kiedy Izraelczycy wzięli do niewoli 5 królów związano ich, położono na ziemi. I co ją złe do dowódców wojsk powiedział, co mają zrobić? Na znak zwycięstwa nad nimi. Ci dowódcy mieli przyjść i na gardle postawić nogę na dowód zwycięstwa. I taki obraz widzę Jezusa Chrystusa, który stawia nogę na jako podnóżek na swoim nieprzyjacielu. Na dowód zwycięstwa, że jego zwycięstwo jest ostateczne. A kim są ci nieprzyjaciele? Biblia daje jakąś listę. Po pierwsze, to jest diabeł, jego przeciwnik. Czytamy, że pewnego dnia zostanie pokonany. Drugim jest antychryst. Trzecim, fałszywy prorok, o którym czytamy w Księdze Objawienia w 19 rozdziale, że zostanie złapany i wrzucany do jeziora ognia. 20 rozdział mówi, że ci wszyscy, którzy odrzucili Mesjasza. Wszyscy, którzy nie uwierzyli, nie przyjęli, o czym... Dwudziesty rozdział Księgi Objawienia od 11 do 15 czytamy tak. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi. Czytamy, Jezus zasiadł na tronie po prawicy Ojca, przed którym oblicze pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeśli ktoś nie był zapisany w księdze z żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. To czeka tych, którzy nie uwierzą, nie złożą swojej wiary w Jezusie Chrystusie. Chrystus jest większy niż Jozue. On zatriumfuje ostatecznie nad siłami ciemności. I to Księga Objawienia nam obiecuje, że Chrystus zwycięży i Jego Kościół zwycięży. Ale co to oznacza dla nas dzisiaj, którzy żyjemy tu i teraz, którzy doświadczamy trudów tego życia? Kiedy zdarza się nam upaść, kiedy zdarza się, że zrobimy coś nie tak. A w szczególności, kiedy już mam kilkadziesiąt lat swojego życia z Chrystusem. To czasami ludzie się zastanawiają, czy jest dla mnie jeszcze łaska. A może już jestem poza łaską, jeśli tyle razy w swoim życiu upadłem. To czy jest dla mnie łaska? List do Hebrajczyków składa piękną obietnicę. To nowe przymierze, które Chrystus zawarł ze swoim ludem, zapewnia całkowite przebaczenie i usunięcie grzechów. I tych, które popełniliśmy, zanim złożyliśmy swoją ufność w Chrystusie, ale też te, które pojawiają się, kiedy idziemy z Nim. Chrystus obiecuje całkowicie przebaczenie i usunięcie grzechu, kiedy szczerze, z pokutą, ze szczerą pokutą przychodzimy do Niego. Umożliwiając nam nawiązanie tej głębokiej relacji z Nim. I czytamy, że Duch Święty poświadcza to nam, poświadcza ten fakt, zapewniając nam taką wewnętrzną pewność relacji z Bogiem. Nasze, obiecując nam oczyszczenie naszych sumień, że nasze sumienie, kiedy Chrystus przebaczył, nie będzie nas oskarżało. Szatan czasami próbuje przyjść i wzbudzić poczucie winy. Próbuje wgonić wierzącego w takie samo oskarżanie się. Nie wiem, czy słyszeliście tą anegdotę, kiedy diabeł przychodzi do Marcina Lutra i mówi, przychodzi z listą jego grzechów i wytycza mu, wypomina mu wszystkie grzechy. Luter mówi, tak, to są moje grzechy. Ale wziął czerwony atrament, przekreślił tą listę i napisał na tym, krew Jezusa zmazała je. Więc masz podstawę, aby diabłu powiedzieć, idź precz ze swoimi oskarżeniami. Krew Jezusa zmazała mój każdy grzech. Tak zrobiłem, popełniłam te grzechy. Ale w Bogu dostąpiłam przebaczenia ich. I nie tylko przebaczenia. Na podstawie tego fragmentu śmiało możemy powiedzieć, że Bóg oczyszcza własną pamięć z grzechów ludzi wierzących. To jest niesamowite. Bóg oczyszcza własną pamięć z grzechów ludzi wierzących. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. I dodaje, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. A grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Także masz to zapewnienie, że kiedy pewnego dnia staniesz przed Nim, Bóg ci niczego nie wypomni. Bo postanowił nie pamiętać. I tak jak mówiłem na początku, już kończąc, przechodzimy do 18 wersetu, który jest dla mnie niesamowitym. Jest taką perełką w tym fragmencie, ogólnie w całym tym nauczaniu od 7 rozdziału. Gdzie zaś jest odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Czasami mamy ten problem, że kiedy kolejny raz podwinie się nam noga, próbujemy sobie tak, może w jakiś sposób powinienem zrobić dobre uczynki, w jakiś sposób zadośćuczynić. Może coś Bogu obiecam. Osiemnasty werset jest niesamowitym podsumowaniem i wnioskiem tego fragmentu. Prawdą nie do obalenia. Gdzie zaś jest odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Bo ta ofiara została złożona dawno temu i jest wystarczająca do przebaczenia dzisiaj. To jest prawda, która uwalnia nas do życia w świętości, do życia w pełni w Chrystusie. Gdzie Gdzie zaś jest odpuszczenie, tam nie ma potrzeby składania ofiary. Bóg oferuje Tobie dzisiaj odpuszczenie Twoich grzechów. Jedynie, co człowiek musi zrobić, bardzo proste, ale z drugiej strony dla wielu ludzi bardzo uważają ciężkie. Szybciej by cały swój majątek przepisali na coś, żeby jakby poczuć ten ciężar, poczuć jakąś tam pokutę, niż po prostu przyjść do Chrystusa i złożyć całą swoją wiarę, złożyć całą swoją nadzieję, całe swoje życie w Chrystusie. I ze skruchą powiedzieć: Boże, wybacz mi, bo jestem grzeszny. Bo jestem grzeszna. I kiedy wiemy ze swojego doświadczenia, kiedy to robimy, jakie to jest dla nas uwalniające. Że nie potrzeba więcej ofiary. Nie trzeba wymyślać jakichś rzeczy, żeby poczuć, że zostałem odpuszczony, że zostało mi odpuszczone. Kiedy wstajemy z kolan, to Bóg, zdejmując ciężar grzechu z naszych ramion, odczuwamy lekkość. Odczuwamy ulgę. Bo gdzie jest odpuszczenie, tam nie ma już ofiary. Przyjdź do Chrystusa i przekonaj się o tym sama. Amen.